439 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę, inwazji na pełną skalę. Wita się Paweł Bobołowicz, audycję realizuje Szymon Dąbrowski. W nocy Kijów został zaatakowany przez 35 dronów kamikadze Shahed. Według administracji wojskowej stolicy naleciały one z różnych kierunków. Siły powietrzne donoszą o zniszczeniu wszystkich wystrzelonych dronów. Wraki Shahedów raniły 5 osób, uszkodziły domy i samochody. Fragmenty spadły na pas startowy lotniska Żuliany, które znajduje się na terenie Kijowa. W Odessie rakiety H-22 wystrzelone ze strategicznych samolotów spadły na fabrykę żywności i teren rekreacyjny. 3 osoby zostały lekko ranne, 1 osoba jest uznawana za zaginioną. To straszne wiadomości z dzisiejszej nocy. Rosja znowu atakuje rakietami i dronami Ukrainę. A do Bachmutu przybywają nowe jednostki Wagnera. Informuje o tym telewizja Suspilne, powołując się na informacje ze źródeł wojskowych. Miasto jest nadal bombardowane różnymi rodzajami broni. W ostatnich dniach nasiliły się ostrzały, a rosyjskie wojsko używa zakazanej amunicji fosforowej. Założyciel grupy Wagnera, Jewgenij Prigorzyn, powiedział, że najemnicy w końcu otrzymają amunicję od Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej. Wcześniej zagroził wycofaniem się z Bachmutu i przekazaniem stanowisk wagnerowców jednostkom regularnej armii Federacji Rosyjskiej. I do tego tematu powrócimy dzisiaj w raporcie, w rozmowie z Arturem Żakiem. Sytuacja w rejonie zaporowskiej elektrowni jądrowej staje się bardziej nieprzewidywalna i potencjalnie niebezpieczna, tak powiedział szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafael Grossi. Zwiększyła się liczba rosyjskiego personelu wojskowego w elektrowni jądrowej, a władze okupacyjne ogłosiły ewakuację mieszkańców Energodaru. Jednocześnie personel obsługujący zaporowską elektrownię jądrową pozostaje na miejscu. Financial Times informuje, że władze Unii Europejskiej mogą po raz pierwszy wprowadzić sankcje wobec chińskich firm za dostarczanie do Rosji części, które są wykorzystywane jako komponenty broni. Według gazety w nowym pakiecie sankcji znalazło się 7 chińskich firm oskarżonych o sprzedaż sprzętu, który może być uznawany przez Federację Rosyjską za broń. Państwa członkowskie Unii Europejskiej będą o tym rozmawiać w tym tygodniu. Stany Zjednoczone nie mają wątpliwości co do prawdziwości informacji o zestrzeleniu przez system Patriot rosyjskiej rakiety hipersonicznej Kinjal. Informuje o tym CNN, powołując się na własne źródła. Chociaż Patriot jest skuteczny w walce z pociskami balistycznymi, możliwości zestrzeliwania rakiet hipersonicznych do tej pory były czysto teoretyczne. Wydarzenie 6 maja, gdy rosyjski Kinjal został po raz pierwszy zestrzelony przez ukraińskie siły obrony powietrznej nad Kijowem, jest w Pentagonie uważane za znaczące. Dmytro Antoniuk dociera na miejsce dzisiejszych ostrzałów Kijowa. Za kilkanaście minut połączymy się z nim. Mam nadzieję, że bezpośrednio już nawet dotarł. Właśnie w tym momencie mam od Dmytra informację, że już jest na miejscu, więc od razu łączymy się z Dmytrem Antoniukiem w Kijowie. Dzień dobry, Dmytrze.
Dzień dobry, Pawle, witam Państwa serdecznie. Tak, jestem na miejscu, prawie na miejscu, ponieważ jeden z tych 35 dronów spadł na osiedle, które jest po prostu zamykane. Tutaj jest taka prywatny teren, gdzie tak nie łatwo trafić komuś obcemu, który tutaj nie mieszka. Więc po prostu stoję i patrzę na budynek, nie widzę samego miejsca, gdzie spadł ten dron. Teraz pan z ochrony sprawdza legitymację. Jeżeli uda się to przejdę dalej. Jeżeli nie, to po prostu zostanie tutaj na miejscu. Jak już powiedziałem dzisiaj w poranku, ja byłem po prostu świadkiem, jak rakieta zestrzeliła jeden z tych dronów i po prostu wybuch był na moich oczach. Słychać było trzy drony nad moim własnym budynkiem. I bardzo dziękuję. Teraz pan ochroniarz mnie puścił i teraz ja już wchodzę na teren i mam nadzieję, że teraz podejdę do samego bezpośredniego miejsca, gdzie spadł ten dron. Także ja w nocy słyszałem, cały Kijów w sumie słyszał to, co się działo. Trwał ten atak ponad 3,5 godziny, zaczynając od chyba północy, prawie od północy. i skończył się o 3, gdzieś o 3:40 nad ranem. Widać było wybuchy w niebie, wszędzie, no co najmniej z mego mieszkania. Jestem teraz w dzielnicy Kijowa, która nazywa się Światoszyńska. No i no, biegają dzieciaki, tutaj ja przychodzę przez płac zabaw, dzieci są na ulicy i teraz ja coraz bliżej podchodzę do tego miejsca, jeszcze jego nie obserwuję, jeszcze jego nie widzę, ciężko nawet powiedzieć, gdzie to wydarzyło się. Widzę taśmę policji chyba. I tak, już jestem na miejscu. Widzę potrącone rury. Widać, że ten dron spadł obok budynku mieszkalnego. Widzę, że w tym budynku, no z jednej strony tego budynku zniszczone są szyby. W sam budynek ten pocisk nie spadł. Ja nie jestem na tym miejscu, gdzie jest niestety odlanki tego dronu. Spadli bezpośrednio w sam budynek i tam zostali ranni ludzie. Być może tutaj na miejscu też są ranni ludzie, tego ja jeszcze nie wiem. Ale widzę, że pracuje policja, pracują submedeksperci chyba i tak, widzę już miejsce, gdzie spadł dron. Widzę jakieś odłamki, być może tego drona, być może czegoś innego, a co najmniej potrącone są rury. Rury, tutaj była kotłownia, tak? No, tam, gdzie dawano wodę dla ogrzewania tego budynku i tego osiedla. Czyli chyba te odłamki tego dronu spadły na tą kotłownię, cieplownię, gdzie było nagrzewanie wodę. Stoję przed tym budynkiem. W budynku nikogo nie ma. Widać, że mieszkańców tego budynku wysiedlili. Budynek jest ze wszystkich stron jest pod taśmą policyjną.
Pawle? Dmytrze, Światoszyn to jest jedna z dzielnic mieszkaniowych. Być może to, o czym opowiadasz, właśnie ta kotłownia to była celem tego drona, ale jednak to wszystko przecież rozgrywało się pomiędzy wysokimi budynkami wielomieszkaniowymi. Podejrzewam, że ten budynek, o którym opowiadasz, być może to ten, którego właśnie, na którego zdjęcia właśnie patrzę, to kilkanaście pięter co najmniej mieszkań. Być może to jest inny budynek, być może to oglądasz szczątki innego drona, ale tak czy inaczej jest to dzielnica mieszkaniowa tam, gdzie jesteś.
Jak najbardziej. To jest bardzo gęsto zasiedlona nowa dzielnica mieszkaniowa. Tutaj widzę, że chyba 16 piętr ma ten budynek i no widzę, że od parteru do chyba do 10 do 12 piętra szyby po prostu są powybijane i już widzę, że pracują ludzie z tymi płytami, nie pamiętam jak to po polsku, DWP, które na miejsce wybitych szyb wstawiają te takie drewniane...
Sklejka, czy płyty paździerzowe,
sklejka,
które zastąpią ludziom okna, które po prostu zastąpią szyby, które muszą zostać wstawione, bo też powiedzmy o tej sytuacji, oczywiście jest już cieplej w Kijowie, ale noce jeszcze są chłodne i też mieszkanie w takich warunkach oczywiście będzie skomplikowane.
Dokładnie tak. Nie powiedziałbym, że jest cieplej w Kijowie. Teraz chyba mamy 11-12 stopni. W nocy w ogóle było 6 albo 7 stopni, także no, temperatura taka jesienna. Więc stracić w swoim mieszkaniu wszystkie szyby, no to jest nieciekawe, tak powiem.
Dmytrze, rozumiem, że nie znasz bezpośrednio, czy nie masz informacji bezpośrednio o tym bilansie rannych osób, które zostały poszkodowane bezpośrednio tam na miejscu, ale powiedz mi, czy obserwujesz też jakieś zmiany, bo przecież to nie jest pierwszy atak, to jest kolejny atak w ciągu ostatniego tygodnia w podejściu samych mieszkańców Kijowa do kwestii ataków. Gdy parę dni temu spotkaliśmy się w Kijowie, pojawiła się informacja, że do Kijowa powróciła olbrzymia część mieszkańców, jednocześnie do Kijowa sprowadzili się ci, którzy uciekają z tych terenów na wschodzie Ukrainy, z terenów objętych wojną, też z samego Charkowa. Właściwie Kijów w tym momencie ma podobną liczbę mieszkańców jak przed inwazją, to ponad 3 miliony mieszkańców, ale te ostatnie ataki, czy widzisz jakiś wpływ na zachowania mieszkańców, czy słyszysz, czy pojawiają się informacje, że te osoby znowu mogą zechcieć z Kijowa wyjechać?
Nie, takiego absolutnie nie ma. Jest zwykłe życie. Jak powiedziałem, teraz przeszedłem przez plac zabaw, gdzie grają się w tej chwili po prostu dzieci. To ten plac zabaw znajduje się z innej strony tego budynku i tam w tej chwili są dzieci. Także nie widzę, nie obserwuję, nie odnotowuję, żeby kijowianie teraz albo ludzie, którzy przyjechali z innych części Ukrainy, straciwszy swoje mieszkania, teraz zobaczywszy te zmasowane ataki, ponieważ te ataki już trwają kilka dni z rzędu, żeby ktokolwiek z Kijowa wyjeżdżał. Nie widać tego w ogóle.
Dmytrze, dzisiaj jest 8 maja, świat zachodni będzie dzisiaj mówić o zwycięstwie nad faszyzmem. Rosja będzie świętować jutro, ale ta data 9 maja w tym ujęciu rosyjskim, rosyjskiej propagandy ma szczególne znaczenie. W ukraińskich mediach też pojawiają się informacje, że być może zostanie wykorzystana przez Federację Rosyjską do jakiegoś szczególnego ataku na Ukrainę. Czy są takie informacje, czy są to tylko przeczucia, co ty na ten temat wiesz i co o tym mówią też mieszkańcy Kijowa?
Przedstawiciele władz ukraińskich mówią o tym, że Rosja może wykorzystać 9 maja jako możliwość dla potężnej prowokacji na terenie samej Rosji. I już po tym, to by było pretekstem dla jakiegoś jeszcze większego uderzenia na Ukrainę. No, my jesteśmy do tego gotowi. A jakichś detali, jakichś szczegółów o tym, co może wydarzyć się, to ja tego nie mam, więc wśród Kijowian nie ma też takich nastrojów, jak to było rok temu, ponieważ rok temu było też. Mówiliśmy, że jest 9 maja, to znaczy, że Rosja teraz po prostu nie wiadomo, co zrobi z Kijowem i dużo ludzi wyjeżdżało z Kijowa. A teraz takich nastrojów już nie ma.
Dmytro Antoniuk, bezpośrednio na miejscu, gdzie uderzył jeden z dronów, który dzisiaj zaatakował Kijów. Dmytrze, liczymy na zdjęcia, być może filmy, które będziemy mogli zamieścić w naszych mediach społecznościowych. Trzymaj się, uważaj na siebie, spokojnego dnia ci życzę.
Dziękuję. Jeżeli pozwolą mi policjanci zrobić zdjęcia, to oczywiście zrobię i wyślę.
Tak to wygląda. Są bardzo duże obostrzenia, jeśli chodzi o przekazywanie informacji też właśnie, czy działań obrony przeciwlotniczej, czy też zestrzelonych obiektów. Każda taka informacja niewłaściwie przekazana może mieć znaczenie dla Federacji Rosyjskiej, a na pewno Federacji Rosyjskiej ułatwiać zadania my też byśmy nie chcieli. Proszę Państwa, w sobotę w programie wschodnim, który prowadził Wojtek Jankowski i Artur Żak, pojawiła się ważna rozmowa. Ona została już wyemitowana, ale chciałbym do niej powrócić. Zresztą dokładnie przepowiedział to Wojtek Jankowski, że pewnie taki pomysł powstanie, żeby tą rozmowę jeszcze raz puścić w raporcie z Kijowa. Historia Rusłany i Ludmiła Bieliński. Historia ukraińskiego żołnierza i jego żony. Historia, którą, jak napisała nasza koleżanka redakcyjna, historia, która zasługuje na scenariusz filmowy. Ten film opowiadałby o pragnieniu, sile życia żołnierza, który ciężką raną głowy 10 dni przetrwał bez opieki medycznej, o jego żonie, która nie bała się porwać, wykraść męża z niewoli, z terenów okupowanych przez agresora i oczywiście o ich miłości, o wielkiej wierze też w żony, w to, że pomimo tego, gdy dostała informację, że jej mąż zginął, nie uwierzyła w to, postanowiła go odnaleźć i odnalazła go i rzeczywiście porwała go właściwie sprzed nosa okupantów. Do tej historii dotarła Daria Hordyjko i Daria Hordyjko nagrała też tę rozmowę.
Людмило, перед інтерв'ю, коли ми з вами говорили, ви, зокрема...
Пані Людмило, коли розмовляліśmy перед вивядом, між іншими, повідала пані, що ваша історія є дуже часто постригана як якась несамовита байка. Але в рівності не є то байка, яка закінчилася словами о довгім і щасливим життю. Та історія вчинь триває, а ви вчинь приходите через вілі проб. Розмовляємо теж о тим. Але та виянткова історія почалася праві рок тому, коли поінформовано пані, що пані муж Руслан, який бронив України в шерегах сіл Zbrojnych Ukrainy zginął. Proszę powiedzieć, jak do tego doszło i czy wtedy pani w to uwierzyła.
Розкажіть, як це відбулося і чи ви повірили тоді?
Задзвонили
до мене з військової команди узупełnień і powiedzieli: «Прошу przyjąć nasze kondolencje, pani mąż jest bohaterem». Zapytałam, czy są tego pewni i u kogo innego mogę doprecyzować tę informację. Otrzymałam numer do jednostki. Powiedzieli, że było trzech świadków, którzy widzieli, jak upadł ranny w głowę. Nikt nie przeżyje takiego zranienia. Powiedzieli, że przewiozą go za dzień lub dwa. Czekaliśmy. Przygotowaliśmy się na najgorsze, a ciało nie przewozili i nie przewozili. Powiedzieli, że nie mogą go wywieźć z pola walki. Dopiero później zadzwonili ze szpitala, że jednak żyje. Pani Rusłanie, co pan pamięta albo czego pan się dowiedział o tym, co się naprawdę wydarzyło i co się działo po tym, jak został pan ranny?
No ja tak by sobie nie pamiętam całego siebie.
Tak naprawdę nie pamiętam nic, ponieważ po zranieniu byłem nieprzytomny. Pamiętam tylko urywki, kiedy odzyskiwałem świadomość. Pamiętam szopę, w której mnie ludzie ukrywali, opiekowali się mną, karmili i poili. Pamiętam, że rano odzyskiwałem przytomność, kiedy przynoszono mi jajka i do picia mleko. Jakieś urywki w ciągu dnia, gdy odzyskiwałem świadomość.
Якісь яйця пити, чи мав молоко, і десь в течение дня теж я приходив до пам'яті.
Тобто вас фактично на полі...
Чи на полі битви знайшли пана цивіле, які пізніше ще паном опікували?
Це після бою, вони ходили...
Так, по битві шукали ранних жовнєжі. І так знайшли мене десь в окопі під грузами, де хлопаки мене відтягнули. Услышали моє жемжені. Витягнули мене, принесли до шопи, а потім до якогось дому. Наступні пробували мене десь вивезти до шпіталу. Вітала або на наше територіум, але по дорозі прихвичили нас росіяни.
То лі в больницю, то лі вже десь на нашу сторону, а там вже по дорозі русські перехватили.
Трафив пан до російського шпіталу?
No, oni сначала завезли мене.
Cóż, pamiętam, że początkowo nie zawieźli mnie do szpitala. Tam były żelazne kraty i wiele strażników. To był jakiś areszt śledczy. Później już obudziłem się w szpitalu.
Potem że prosto ocknąłem w больnicy.
Наскільки я розумію?
O ile dobrze rozumiem, pana obrażenia były na tyle poważne, że prawie nie pamiętał pan, gdzie i kim jest, a także nie mógł pan się poruszać. Nie rozumiałem, co się ze mną dzieje. Kiedy odzyskałem przytomność, ledwo przypomniałem sobie telefon mojej żony. Zadzwoniłem do niej, powiedziałem, że żyję i że jestem w szpitalu. Pani Ludmiła, kiedy odebrała pani telefon, dowiedziała się pani, że mąż żyje, czy pomimo to, że nie mogła pani z nim od razu porozmawiać, uwierzyła pani? Co się dalej wydarzyło? Oczywiście, że uwierzyłam. Każdy na moim miejscu chciałby wierzyć. Później poprosiliśmy lekarzy, żeby zrobili zdjęcie i nam je przysłali, żebyśmy się mogli upewnić. Lekarz powiedział, że mąż ma przed sobą bardzo skomplikowaną operację i że nic nie mogą obiecać i że trzeba czekać. Następnie mąż spędził bez świadomości 3 lub 4 dni na intensywnej terapii. Rozmawialiśmy po raz pierwszy dopiero 1,5 tygodnia po operacji. Byłem w takim stanie, że nie mogłem ani się obrócić, ani wstać, nic nie działało. Moje nogi nadal nie działają. Prawa ręka była w ogóle bezwładna, a lewa ręka wydawało się, że żyje swoim życiem. Tam, gdzie chciała, tam się poruszała. W górę, w dół, żebym mógł porozmawiać przez telefon, kładli go obok mnie, na nocnym stoliku i rozmawiałem przez zestaw głośno mówiąc. Długo nie mogłem mówić. Powiem kilka słów i nie mogę dalej, bo boli mnie.
Я чуть-чуть говорив, но довго не міг говорити. Пару слов сказав і кажу, все, тому що не можу, голова болить.
Людмило, те, що сталося і те, що ви зробили, через що...
Пані Людмило, що ще діяло пізніше? Що пані зробила і для чого та історія є так незвикла, що правдоподобні можна її порівняти до якоїсь операції вивідовчої? Порвала пані свого мужа, єнця воєнного, який властиві не міг ще рушити і прибував в шпиталу на окупованому територію. Як удалося пані самодільно то запланувати?
Взагалі ви це змогли спланувати самотужки?
Нічого самотужки. У нас там були люди наші, українці.
Dlaczego samodzielnie? Mieliśmy tam swoich ludzi, naszych Ukraińców, którzy pomagali, odwiedzali Rusłana, przynosili mu lekarstwa, jedzenie, a my przekazywaliśmy im pieniądze. Znaleźliśmy ich przez znajomych. Ciągle czytałem w internecie, jak ludzie wjeżdżają i wyjeżdżają z okupowanych terytoriów. Czytałem, że spędzają 2 lub 3 tygodnie w drodze, a czasami nawet miesiąc. Rozmawiałam z przewoźnikami i postanowiłam, że jadę. Znalazłam ludzi, dziękuję im za to, że nas zabrali. Wiedzieli, że Rusłan jest żołnierzem. Wiedzieli, że nie mamy żadnych dokumentów. Miałam tylko tylko kopię paszportu i prawa jazdy Rosłana. Na miejscu lekarz został poproszony o wykonanie fałszywego wypisu, gdzie napisano, że jest to półrazowe uszkodzenie mózgu w wyniku wypadku samochodowego. Zrobił także inne zaświadczenie, takie jakie powinno być, już do naszego wojska, że było to rana od wybuchu pocisku moździerzowego. Oświadczenie, które było przeznaczone dla naszych, zostało ukryte przez kierowcę, ponieważ oni nie są sprawdzani, a fałszywy pokazywaliśmy tylko 2 lub 3 razy. Mieliśmy szczęście. Podeszli do nas funkcjonariusze FSB, zapytali, dokąd jedziemy. Powiedzieliśmy, że do Odessy. Mieliśmy szczęście, że nasi w tym czasie prowadzili ostrzał w pobliżu, były eksplozje.
My chcieli w Odessę. I nam poszczęściło to, że nasi w tym czasie jak raz bachnęli, tam były wzrywy niedaleko od tego rocznego.
Rядочку było 3 przylota.
Obok nas było 3 trafienia i się przestraszyli. Oddali nam dokumenty i odjechali.
Nie ujechali. To буквально через пару минут все мы спустила команда, что мы грузимся и уезжаем. И так мы
po drodze nasz kierowca raz pokazywał Rusłana dokumenty, a raz nie. Tam ci Rosjanie, którzy stoją na punktach kontrolnych, znają wszystkich kierowców, ponieważ nieraz już wozili ludzi. Niektórzy nawet nas się pytali, czy wszystko jest w porządku. Widzicie tylko rzeczy osobiste? Jak tak, to jedźcie. Nikt nas nie sprawdzał. Wieczorem byliśmy na pierwszym punkcie kontrolnym, gdzie otworzyło się okno. Ktoś powiedział, dobry wieczór, państwa dokumenty. Wszyscy się uciszyli. Byliśmy szczęśliwi. Płakaliśmy, że udało nam się wyjechać. Panie Rusłanie, posiadał pan status jeńca wojennego, ale czy dobrze rozumiem, że nie pilnowano pana w szpitalu? Mam wrażenie, że Rosjanie o nim zapomnieli. Na samym początku była kontrola. Gdzieś do maja przychodzili. Obserwowali, sprawdzali, jaki jest stan. Leżysz? Cóż, masz szczęście, że leżysz, bo komu w takim stanie jesteś potrzebny. Ale oczywiście, że wojskowi tam byli. Ponieważ nawet kiedy szłam do lekarza po wypis, to ich widziałam. Tak naprawdę nie pilnowali mnie, a swoich oficerów, których także przywieziono do szpitala.
Після того, як ви повернулися до дому.
По повороті додому, очевидним є, що то є щастя для пана і пана родини. Але почалася також інша історія. Історія колейної валки, рехабілітації. Якщо чуєш пан на силах, аби о тим порозмовляти, прошу повідомити, який є зараз пана стан, через що пан вже пройшов, і які є прогнози від лікаря.
І які прогнози лікарів?
Діагноз черепно-мозковий осколок залетів.
Моя діагноза то поуразове ушкодження мозку. Одламик влетів до голови. Понадто лежав через 3 дні в окопі, а потім через кожний тиждень у людей, які мене знайшли. Через цей цілий час був без належитої допомоги медичної. Частина моєї чашки згніла. Повстав кров'як на мозку. Ноги і руки були безвладні. Лікарі не мають жодних прогнозів. Коли повернувся, лічив на якесь поважніше лечення зі сторони держави, але не було такого. Зостав уміщений в санаторії. Przybywałem tam przez miesiąc i zostałem wypisany. A potem zostaliśmy sami z naszymi problemami. Sami zaczęliśmy szukać ośrodków rehabilitacyjnych. Znaleźliśmy tu w Odesie Centrum Rehabilitacji Modus. Rehabilitują wojskowych za darmo. Jest tam dużo żołnierzy, może nawet z 20 osób. Tak naprawdę nie spodziewaliśmy się, że będzie to darmowy ośrodek. Po prostu porodzono nam, że jest to dobre centrum. Zapytali mnie, czy jestem żołnierzem. Powiedziałem, że już nie, że jestem zwolniony ze służby z powodów zdrowotnych. Otrzymałem odpowiedź. Żołnierze leczymy bezpłatnie. Więc od stycznia działamy. Przenieśli mnie tu na rękach. Pracowaliśmy przez 2 miesiące i zmogłem stanąć i powoli się przemieszczać przy pomocy chodzika.
I sam potychęku przedwigacie.
Я так
розумію. Розумію, що істеще від давна разом. Чи можете оповідати нам трохи о своїй родині, які са ваші плани на найближчу прийшлость? В тим року минуло 20 лат від нашого офіційного шлюбу. Єстесьме разом від 1998 року. Jakie są nasze plany na przyszłość? Nie wiem. Żyć, leczyć się, chodzić. Najważniejsze dla mnie jest, żebym mógł stanąć na nogi. Kiedyś miałem więcej planów. Myślałem, że wszystko będzie odbywało się znacznie szybciej. W ogóle myślałem, że do maja będę już na nogach i będę mógł wrócić, że będę mógł dalej walczyć. Przede wszystkim pragnę, aby nadszedł pokój.
Same główne, co chcę, żeby my.
Nieprawdopodobna historia Rusłana i Ludmiły Bielińskich, ukraińskiego żołnierza i jego żony, nagrana przez Darię Hordyjko. Zapraszam Państwa, być może należałoby jeszcze powrócić do tej historii jeszcze raz i odsłuchać. Ona oczywiście już jest na naszym portalu, będzie też na pewno w naszym raporcie z Kijowa. A my chyba losy Rusłana i Ludmiły będziemy dalej śledzić, życząc żołnierzowi szybkiego powrotu do zdrowia i żeby zrealizowało się też to jego marzenie o pokoju, a wcześniej potrzebne jest ukraińskie zwycięstwo. W głowie się to nie mieści. Niesamowita opowieść. A my łączymy się teraz z Lwowem, gdzie jest Artur Żak. Dzień dobry, Arturze.
Dzień dobry, Pawle, kłaniam się nisko, ale łączymy się z Drohobyczem, bo nadal jestem w Drohobyczu.
No to świetnie, że udaje ci się dalej trochę być z dala, być może od zgiełku wielkiego miasta, chociaż Lwów i tak jest przepiękny, ale na pewno nie jesteś z dala od informacji, też informacji z terenu Rosji, ale właściwie to nie wiem, czy z terenu Rosji, czy z terenu Ukrainy, ale na pewno dotyczących rosyjskiego najemnika numer jeden, Prigożyna, który chyba teraz w ostatnich dniach urządził sobie festiwal filmowy.
Tak, to jest osoba teraz bardzo medialna. Po wielu latach istnienia w przestrzeni rosyjskiej to była osoba praktycznie anonimowa, nie udzielał komentarzy. Od roku jest bardzo aktywny medialnie. W piątek już wyświetlaliśmy jego filmik, gdzie on na tle wielu ciał swoich żołnierzy czy też najemników w obsesowy sposób groził dowództwu wojskowemu rosyjskiemu, bezpośrednio ministrowi Szojgu, także szefowi sztabu, dowódcy sztabu Gerasimowi, obwiniając ich o śmierci tych ludzi i żądając dostaw amunicji. Później była jeszcze seria kolejnych filmików. W kolejnym filmiku on mówił o tym, że jak nie dostaną oni amunicji, to on już podjął decyzję, że 10 maja wycofuje swoich najemników z Bachmutu. Ulokuje ich na tyły i będzie czekał lepszych czasów, że to tak ujmę. Później była kolejna odezwa, gdzie on to potwierdził, kolejne oświadczenie, a później były oświadczenia między innymi Kadyrowa, gdzie Kadyrow się zgodził wprowadzenia swoich żołnierzy z batalionu Ahmad na tereny, które teraz kontrolują, na których działają najemnicy Wagnera. A później był jeszcze bardziej ciekawy filmik od Kadyrowa, gdzie Kadyrow, do niedawna przyjaciel, przynajmniej tak to wyglądało w przestrzeni informacyjnej Prigożyna, no bardzo obsesowo zwrócił się do Prigożyna, że Prigożyn będzie i jego ludzie będą do tego momentu na tych pozycjach, do tego momentu, jak on nie dostanie innych rozkazów, i to rozkazów między innymi od Kadyrowa, bo Kadyrow mówił od nas, że dopiero wtedy, kiedy my wam pozwolimy, to przyniesiemy was na te odcinki, które uznamy za słuszne. I nie minęło parę godzin i Prigożyn już dał oświadczenie, że dostał rozkaz bojowy od sztabu generalnego, że oni dostaną amunicję w wystarczającej ilości, w takiej, jakiej będą potrzebni, że dostaną broń taką, jaką potrzebują, że dostaną też carte blanche na działanie, czyli będą mogli działać w tych sektorach tak, jak im się żywnie podoba, a także skrzydła i terenu, kierunków ich działania będą przez inne jednostki osłonięte. Oczywiście w tle jeszcze był ten bardzo głośny zamach na Zachara Priliepina, przez niektórych określonego jako pisarza, no ja go określam jako zbrodniarza biorącego udział w pierwszej wojnie czeczeńskiej, w drugiej wojnie czeczeńskiej. Od 2014 roku na wschodzie Donbasu, to jest jeden z głównych podżegaczy wojennych i zbrodniarzy rosyjskich. A wiele komentatorów twierdzi, że do tego zamachu doszło, dlatego że właśnie przed tym zamachem on w swoim oświadczeniu poparł między innymi Prigożyna po tym wystąpieniu na tle zwłok najemników Wagnera. No i teraz sytuacja wygląda w ten sposób, że Prigożyn jest na terenie Bachmutu, mówię tutaj o jego żołnierzach, Wagner jest na terenie Bachmutu, Wagner nadal prowadzi działania wojenne, A dostał dodatkowy bonus, bo jak mówiliśmy o Mizencywie, czyli zastępcy Szojgu do niedawna, który teraz jest w wojskach Wagnera, jako łącznikowego wyznaczono teraz im Surowikina, czyli osobę, która będzie odpowiadała za kontakty Sztab Generalny, Ministerstwo, a Prigorzyn. Więc festiwal pewnie oświadczeń będzie trwał nadal, a tutaj bezpośrednio pokazano Prigorzynu, gdzie jest jego miejsce i na jakim poziomie tych wież Kremla on się znajduje.
Oczywiście sytuację będziemy obserwować, bo ona ma wpływ na całą sytuację wokół Bachmutu i na wojnę i też na sytuację polityczną w Rosji. Z Drohobycza Artur Żak i to ostatni temat w raporcie z Kijowa. W studiu jest już Małgorzata Kleszczy i to oznacza, że będą wiadomości.